I tak, drodzy Państwo, było wczoraj, a tego przemówienia wspólnie ze mną słucha nasz gość, prezes Telewizji Republika, pan Tomasz Sakiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i pierwsze pytanie otwarte. Jakie refleksje, jak ocenia pan wczorajszą decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, no i jakie ona będzie miała konsekwencje?
No przede wszystkim prezydent dotrzymał słowa jeszcze danego przed wyborami, że powierzy utworzenie rządu partii, która uzyska najwięcej głosów. To była tradycja konstytucyjna, która się nie brała z niczego. Chodziło o pewien szacunek do decyzji wyborców, żeby nie zgadywać, nie spekulować, nie opierać się na deklaracjach polityków, a po prostu dać szansę tym, którzy zdobywają najwięcej głosów. Taki sposób wybierania rządu istnieje od kiedy istnieje obecna konstytucja. No więc prezydent tutaj ani niczego nie zmienił, ani niczego nie nowocześnił. No a przede wszystkim chciał uniknąć dalszych publicznych nacisków na głowę państwa i tworzenia wrażenia, że może się ugiąć tym naciskom.
A co z Markiem Sawickim z PSL, którego prezydent wskazał na marszałka seniora?
No, decyzja niezwykle ciekawa, bo Sawicki oczywiście nie jest najstarszym posłem. Tutaj jakby takim kruczkiem się posłużył, że ma bardzo długi staż. Rzeczywiście ma długi staż, zawsze był w Sejmie, od kiedy istnieje Wolna Polska. Natomiast mi się wydaje, że to jest zupełnie co innego. Otóż Sawicki należy do tych posłów PSL-u, którzy chcą, żeby w Polsce był PSL, a nie ZSL. Oczywiście trzeba to brać też przez pewien nawias, no bo PSL koniec końców od 89 roku poza rządem Mazowieckiego zawierał, a wtedy był jeszcze ZSL-em, koalicje z partiami albo lewicowymi, postkomunistycznymi, albo liberalnymi, jak Platforma Obywatelska. Ale jednak Sawicki należał do tych, którzy bronią pewnego zakresu wartości i wyraźnie się opowiada za takim konserwatywną wizją społeczeństwa. Kiedy no, trzeba było pewne rzeczy jednak z PSL-em ustalać, bo większość, którą miał PiS, nie wystarczało, jak przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy wyborze szefa IPN-u, to właśnie Sawicki angażował się w to, żeby dojść do porozumienia, no i żeby nie doszło do jakiejś kompromitującej sytuacji, kiedy bardzo istotne funkcje są nieobsadzane, no, dlatego że brakuje tych kilku czy kilkunastu posłów.
Opozycja jest przekonana, że i przekonuje, że jest gotowa do przejęcia władzy, a ta wczorajsza decyzja prezydenta no jakby jedynie odsuwa w czasie ten moment. A jakiego zdania jest obóz rządzący, czy politycy obozu rządzącego? Czy jest jeszcze wiara w to, że uda się samodzielnie utworzyć rząd? No nie samodzielnie oczywiście, ale pozyskać koalicjantów.
Jeśli deklaracje opozycji są prawdziwe, to są gotowi do przyjęcia władzy, ale nie do rządzenia, bo co innego zagłosować za rządem, a co innego rządzić. Prezydent nie odpowiada tylko za to, żeby być rachmistrzem i policzyć, ile jest głosów w Sejmie, ale za skutki tych głosowań. Ma wpisane do konstytucji strzeżenie polskiej niepodległości, bezpieczeństwa, demokracji. Niestety te wartości są zagrożone, a przynajmniej jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest radykalnie zagrożone. Mamy bardzo, bardzo niestabilne propozycje, bardzo niestabilnych rządów w sytuacji ogromnych zagrożeń na zewnątrz. Natomiast no, opozycja nawet nie jest w stanie sformułować jakiegoś jasnego projektu co do tej sfery bezpieczeństwa państwa, ale w zasadzie w żadnej sprawie nie ma jasnego projektu. No, jedyny projekt to jest taki, żeby odsunąć PiS od władzy. No, i poza tym mamy do czynienia z deklaracjami. Przecież państwo pamiętają, już mieliśmy mieć porozumienie koalicyjne i gdzie ono jest. Miało być ogłoszone i już kilka dni temu, wczoraj, dzisiaj, założę się, że dzisiaj go nie będzie, pewnie go nie będzie i w tym tygodniu. No, z drugiej strony też prezydent daje pewną szansę opozycji, żeby jednak donegocjowali swój projekt, jeśli rzeczywiście chcą rządzić, żeby donegocjowali. Co do możliwości utworzenia rządu przez Morawieckiego czy innego niż z Donaldem Tuskiem, to one będą rosły. Dlatego, że ten pierwszy run na to, żeby to był na pewno Tusk, na pewno odsunąć PiS od władzy, będzie powoli mijał w miarę zbliżania się problemów i rozbieżności. Czy Morawieckiemu uda się utworzyć rząd? Pewnie gdyby to robił dzisiaj, byłoby to bardzo trudne. Ale za 3 tygodnie, no zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Naprawdę nie należy mówić nie. No, poza tym chodzi o to, żeby zacząć się rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, a tych rozwiązań bez PiS-u nie da się przeprowadzić. Po pierwsze, trzeba będzie do nich przekonać prezydenta, jeżeli będzie w grę wchodziła legalna działalność ustawowa, a nie omijanie prawa. A po drugie, no w wielu wypadkach to na przykład PSL-owi bliżej do PiS-u niż do SLD czy Platformy Obywatelskiej. No a są takie sytuacje, kiedy być może PiS będzie mógł też inne koalicje takie poprzeczne złożyć, żeby przegłosowywać. Więc pytanie, kto powinien naprawdę rządzić w takiej sytuacji? I na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć bardzo wielu polityków i po stronie PiS-u, i po stronie opozycji. Co się stanie, jeżeli na przykład nie uda się uchwalić budżetu, tak? Czy prezydent ma rozwiązywać parlament, czy może jakieś inne propozycje? No bo to za 1,5 miesiąca trzeba będzie na takie pytanie odpowiedzieć.
To na razie są wszystko otwarte te tematy. Faktycznie wspomniał pan o tym, że to nie będzie też pewnie no, łatwa droga przez opozycję, która no, z jednej strony teraz cieszy się ze zwycięstwa, z drugiej strony mamy ogromne tutaj faktycznie różnice już nie tylko jakby programowe, ale też ideowe. Natomiast na pewno to, co dzisiaj da się nadal odczuć, to że wszystkie te ugrupowania, zarówno ta twarda opozycja, jak i też PSL, no jednak mówią twardym głosem, że żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nie, że to jest opcja, którą absolutnie wykluczają, bo mają takie poczucie, że to jednak no, ten mandat, który dostali w dużej mierze, no, był też trochę no, przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, czy niekoniecznie to było takie, no, że tak powiem, zwycięstwo i osoby, które na nich głosowały, głosowały właśnie konkretnie za tym programem, czy będąc tak blisko ideologicznie, ale przez pewien taki marazm, pewne zmęczenie, więc to wszystko jeszcze są opcje otwarte, ale to, co jest teraz dla nas bardzo ważne, to oczywiście te zmiany traktatowe Unii Europejskiej. Pan wspomniał o kwestiach bezpieczeństwa. Tam również pojawia się taki pomysł, aby swoje bezpieczeństwo opierać w dużej mierze na jakimś wspólnym projekcie Unii Europejskiej. Cały szereg no, rozwiązań, które są niebezpieczne po prostu dla Polski. Jak pan sądzi, co dalej?
No, pytanie, na które też wszędzie zdać błyskawicznie odpowiedź, no bo głosowania w Unii to jest, już się zaczęły, tak? To już było wiadomo, że wielu europosłów opozycji poparło rozwiązania, które de facto likwidują polską niepodległość i podporządkują Polsce Brukseli, czytaj Niemcom. Te głosowania będą miały coraz większe konsekwencje. I projekt niemiecki, bo nawet przecież ci posłowie, którzy siedzą w komisji, to w większości są Niemcy, komisja, która to uchwalała, czy przygotowywała, no jest nie tylko zniszczeniem polskiego marzenia o wolności, ale radykalnym ograniczeniem demokracji, bo okazuje się, że od wyborów ma bardzo niewiele zależeć. To być może były w ogóle ostatnie wolne wybory do parlamentu w Polsce, no bo parlament przestanie być parlamentem. To nie jest tak, że wybory zostaną zlikwidowane, tylko rola parlamentu będzie bardzo ograniczona, bo będą decydować za nas za granicą. No ale mamy też rozlewający się konflikt światowy, który może zamienić się w wojnę globalną i groźby ze strony Rosji, że następny atak będzie na Polskę. Rosja nie ma złamanego kręgosłupa. Rosja jest w stanie przygotować się w ciągu kilkunastu miesięcy, może kilku lat do następnej wojny. I jeżeli nawet takie groźby są na wyrost, no to przecież w przypadku Ukrainy też uważano, że to są groźby na wyrost, a mamy najbardziej krwawą wojnę od II wojny światowej za naszą granicą. No, na to wszystko trzeba umieć odpowiedzieć. No, tu odpowiedzi po stronie Donalda Tuska nie ma i nie będzie, dlatego że odpowiedzią Donalda Tuska jest Tak, zróbmy, co nam Unia każe. No, każą nam podporządkować się nieistniejącej armii europejskiej. To się podporządkujmy. No jak to będzie wyglądało, kiedy będziemy musieli zrezygnować z zakupów na przykład amerykańskiego sprzętu? No to co w zamian? Skąd weźmiemy śmigłowce, helikoptery i tak dalej, i tak dalej? No, te latające autobusy, z których zrezygnował rząd PiS-u, Karakale, nie nadają się do walki z rosyjskimi czołgami, a patrzy, nie zastąpią. Tak? I w każdym miejscu będzie ten sam problem. No, czym zastąpić HIMARSy albo koreańskie wyrzutnie? No, nie ma takiego sprzętu. Czym zastąpić patrioty? No, nie ma takiego sprzętu. Mamy wydumaną, nieistniejącą koncepcję obrony, łącznie z obroną, wspólną obroną nieba, zamiast realnej, istniejącej obrony amerykańskiej. To straszliwe zagrożenie dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa. No, a teraz co z energią atomową? Przecież bez energii atomowej to za kilka lat, kilkanaście lat w Polsce będziemy musieli płacić po likwidacji kopalń, które nam każą zlikwidować, od 5 do 10 razy więcej za prąd. I będą ogromne niedostatki tego prądu. Nikt z państwa nie będzie w stanie wytrzymać rachunków nawet takich domowych, a już nie mówię o tym, co się stanie z przemysłem. No i mamy się skazać nawet nie nasze dzieci, tylko już nas samych, bo to większość z nas też tego dożyje, na wykluczenie energetyczne, na kompletną nędzę, gdzie kiedy włączenie lodówki czy pralki będzie oznaczało istotny ubytek w budżecie domowym. No a pomijam to, ile osób straci pracę, jak będzie wyglądała polska gospodarka bez energii atomowej, kiedy jedyne dopuszczalne będą panele fotowoltaiczne, no to jak ktoś, kto mieszka w bloku, to niech sobie montuje w oknie panel, ale przepraszam, no to jest generalnie w dużych miastach nierealne.
I to są tematy wciąż otwarte i tematy, do których na pewno będziemy jeszcze wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Sakiewicz, dziennikarz, publicysta, prezes Telewizji Republika, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, godzina 7:30. To oznacza, że pędzimy dalej. Za kilka chwil odwiedzimy Amerykę, Łacińską Amerykę Południową. Pojawi się Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina. Ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki. Joanna Reiner przygotowała dla Państwa listę. W takim razie nie Niech ona wybierze, albo ja wybiorę z tej listy kolejny utwór. Pod numerem 2 jest zespół Bee Gees.